Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. Mówiliśmy ostatnio o dwóch zdradach, czyli zdradzie księcia Wirtemberskiego, która właściwie dla świata nie miała wielkiego znaczenia, i o tej drugiej, która znaczenie miała, czyli o przystąpieniu i zdradzie tym samym do targowicy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I co dalej? On sobie wyobrażał różne rzeczy, ale ta zdrada zmieniła bieg historii, powiedzmy sobie szczerze.
Tu toczą się walki, odnosimy nawet zwycięstwa, bitwa pod Zieleńcami. Król za namową księcia Józefa Poniatowskiego ustanawia pierwszy polski, podkreślmy, order wojskowy, tak, virtuti militari, za bohaterskie czyny na placu boju. To równocześnie jest pierwsze odznaczenie państwowe, które może dostać szeregowy żołnierz. Nie tylko generał czy pułkownik, nie, to może dostać szeregowy żołnierz, który wylewa krew za ojczyznę. Równocześnie w Warszawie trwają gorączkowe narady, płacze króla, król długo sobie wyobraża, że może negocjować z Katarzyną. Tymczasem odpowiedź Katarzyny jest krótka i absolutnie bezwzględna. Król ma przystąpić do targowicy, likwidując jakby wszystkie te ustalenia, uchwały, nowe projekty ustrojowe, które proponował Sejm Czteroletni i które były zawarte w Konstytucji 3 maja.
Czyli krótko mówiąc, likwidując również Konstytucję.
Tak de facto ostatnią szansę na zachowanie niepodległości, samodzielności, samorządności Rzeczypospolitej. Posłuchajmy księdza Kitowicza. To gdy się działo w Warszawie i pod Warszawą, wojska zastawujące się Moskwie staczały raz po raz bitwy, po każdej potyczce pomyślnej lub niepomyślnej, umykając się ku Warszawie. Aż na koniec, gdy król jegomość dostał kuriera oczekiwanego z Petersburga, nie wodząc się dłużej z myślami, ani się ich żadnemu z pryncypałów Konstytucji 3 maja nie zwierzając, ale szczególnie idąc za impresją bojaźliwego i spokojnego serca swego, groźbami imperatorowej jej mości i perswazjami cesarskimi i króla pruskiego przejętego, podług woli tejże rozkazującej monarchii, przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Że zaś uczynił to z rozkazu wspomnianej monarchii, subtelnie, ale dosyć do zrozumienia wyraził w osnowie akcesu, który bardzo krótki, przemądrowato napisany, tu się kładzie słowo w słowo. Skłaniam się do podpisania aktu Konfederacji, już to dla zamiarów najjaśniejszej imperatorowej listem oświadczonych, już to przez ojcowską pieczołowitość uszczęśliwienia kraju i przystępuje wraz z całym wojskiem do Konfederacji w Targowicy uczynionej. Stanisław August, król. No, powiedzmy od razu, że to bardzo takie wykrętne pismo, wykrętne sformułowanie. To nie jest jednoznaczna, a tym bardziej entuzjastyczna deklaracja. I nie trudno się zdziwić, że przyjmując faktyczny jej skutek do wiadomości, równocześnie Katarzyna odrzuciła ten akt w tym brzmieniu. Po prostu kazano Poniatowskiemu napisać ten akces jeszcze raz, ale obszernie, szeroko, entuzjastycznie, bez żadnych tam on, tak? I po pewnym czasie Stanisław August dokonuje jakby drugiego aktu przystąpienia do targowic. Natomiast oczywiście, proszę państwa, Jędrzej Kitowicz, on jest bardzo wnikliwym obserwatorem i wiarygodnym pamiętnikarzem, natomiast oczywiście nie o wszystkim musi wiedzieć. Więc on tutaj pisze w tym fragmencie, który ja czytałem, że nie wodząc się dłużej z myślami, ani się ich żadnemu z pryncypałów Konstytucji 3 maja nie zwierzając. To nie jest ścisłe. Odbyło się takie posiedzenie. Historycy potem wielokrotnie je analizowali, zachowały się liczne notatki na ten temat. Posiedzenie w Zamku Królewskim, które król zwołał, tam było 2 jego braci, tam byli członkowie jego rodziny. To w ogóle może trochę dziwnie zabrzmiało w poprzednim odcinku, kiedy cytowaliśmy Zienkowską i była mowa o tym, że król Stanisław August był obarczony liczną rodziną, podczas gdy on był przecież, jak to się dzisiaj mówi, singlem, lege natis, czyli z legalnego łoża dzieci, nie miał, no ale
miał z nielegalnego.
Miał morganatyczną żonę, Elżbietę Grabowską, która w sumie miała tych dzieci bardzo dużo, część z mężem, ale większość ze Stanisławem Augustem, z którym wzięła ślub po śmierci tego Grabowskiego. Morganatyczna, czyli to znaczy, to jest taka żona, która nie ma żadnych praw, tak? Ona nie jest królową, jest żoną wobec Boga, ale nie jest żoną wobec prawa. Na dodatek, czy ten ślub rzeczywiście miał miejsce, na to żadnych, jak to się mówi, papierów nie ma. Tak uważają historycy, natomiast tego na pewno nie wiadomo. No ale poza tymi dziećmi nielegalnymi, których miał Stanisław August naprawdę sporo, to trudno jest nawet policzyć, bo to nie zawsze tak na 100% wiadomo. No niemniej on mnóstwo pieniędzy na tę gromadkę wydawał, no to przecież on miał jeszcze braci i siostry. To był cały klan. I ten klan generalnie skłaniał się do współpracy z Petersburgiem, bardzo mocno naciskając na to Stanisława Augusta. Czyli, krótko mówiąc, jest pierwsze przystąpienie do Targowicy, jest drugie przystąpienie do Targowicy, jest jeszcze taki szczególny akt, ja kiedyś o tym mówiłem, proszę Państwa, że przecież no, można by sobie wyobrazić, że w tak ekstremalnej sytuacji, kiedy chodzi o obronę już nie tylko zagrożonej konstytucji, ale po prostu całości Rzeczypospolitej, no to przecież na przykład dowódca wojska może nie uznać tego aktu królewskiego, tak? I dalej prowadzić działania wojskowe. No niemniej dowódca naczelny, którym był książę Józef Poniatowski, bratanek króla, podporządkował się. I cała armia, no cała generalicja ówczesna podporządkowała się tej kapitulacji królewskiej. Tutaj też, proszę Państwa, jest mnóstwo niekonsekwencji i trzeba to wszystko niuansować. No bo jeżeli mamy się trzymać ściśle tej zasady, która została ustanowiona na Sejmie 4-letnim, no to w Polsce panowała sejmokracja. Był król, ale nie on rządził. I zgodnie z Konstytucją 3 maja Stanisław August Poniatowski nie mógł jednoosobowo ogłosić kapitulacji. Te kapitulacje musiałby ogłosić Sejm. No ale przecież nie mógł tego zrobić, bo po prostu się limitował, czyli Sejm w tym czasie nie obradował. Czyli krótko mówiąc, przystępując do Konfederacji Targowickiej i ogłaszając kapitulację, w gruncie rzeczy Stanisław August łamał prawa, które sam ustanowił. No ale taki był czas, nie on jeden łamał te prawa. Tu powiedzmy od razu również o zachowaniu księcia Józefa, który no, finalnie się podporządkował, ale chciał jeszcze, że tak powiem, coś ugrać, tak?
No i właśnie.
Kiedy otrzymał z Warszawy te rozkazy, to schował je gdzieś tam do bagaży podręcznych, zwołał do siebie jakieś szwadrony jazdy swojej ulubionej, a jeszcze taką jedną wyprawę zrobił na tych ruskich kozaków. Była to potyczka między Kurowem i Markuszowem, jak pisze Kitowicz. Potyczka, która mu się bardzo nie powiodła. Obstąpiony albowiem zewsząd od Moskwy, w której środek wpędził się z ochotnikiem do 1500 wynoszącym, stracił swoich do 800 na placu pobitych, w niewolę dostało się 200. Sam książę, wpadłszy między kozaków Duńców, nie mając przy sobie żadnej broni, ani szabli, ani pistoleta, tylko siedząc po berejtersku w kusej kurtce i skórzanych pludrach na siodełku angielskim, jak miał zawsze zwyczaj, winien ocalenie życia swego klaczy, na której dokazywał, że przesadziwszy z nim przez płot, wyniosła go i wyrwała z rąk kozackich. Tu, proszę Państwa, co prawda to nie należy do głównego tematu, ale skąd ta taka zażartość, jeżeli chodzi o walkę polskiej strony, polskich żołnierzy z tymi kozakami, zwanymi Dońcami czy Duńcami? To nie byli ci kozacy ukraińscy, to byli ci dońscy kozacy, tak? Ale zasady organizacji tej grupy społecznej były identyczne. To też była kozaczyzna. No więc jak oni się w Polsce zachowywali, kiedy wkraczali z tą armią, no będąc częścią tej rosyjskiej armii? Posłuchajmy, to też pisze Kitowicz. Potocki, herszt Konfederacji Targowickiej na Rusi, generał Moskiewski, Kosakowski w Litwie, grasowali ogniem i mieczem, paląc, rabując i pustosząc przyjaciół Konstytucji i swoich osobistych nieprzyjaciół, miasta i wsie. Rozwiązłe kozactwo i sołdaty moskiewskie sromocili wszędzie płeć niewieścią, nie przepuszczając nawet szlacheckim damom, w domach gwałconym albo dla nasycenia lubieżnych chuci z sobą za obozem włóczonym. No więc takie były niestety bardzo, bardzo smutne, dramatyczne realia tej wojny. Wróćmy do tego kluczowego momentu, czyli Stanisław August Poniatowski, wbrew oczywiście interesowi Rzeczpospolitej, wbrew radom różnych rozsądnych doradców, na przykład generał Jan Henryk Dąbrowski, który przecież też był jednym z dowódców w tej kampanii, radzi królowi, żeby wyjechał z Warszawy, żeby przesunął się z tymi oddziałami, którymi jeszcze dysponowano, gdzieś na teren Wielkopolski. Wkrótce miała przyjść zima, w zimie się oczywiście mniej wojowało. Tam byliby w stanie stworzyć taki rodzaj warownego obozu, zakładając pewną neutralność Prus, które w owym czasie pozorowały przynajmniej taką neutralność. To byłaby szansa na kontynuację wojny. No ale niestety Stanisław August nie chciał tych rad słuchać. Wyobrażał sobie, o czym mówiliśmy już wcześniej, że w momencie, kiedy przystąpi do Konfederacji Targowickiej, to stanie na jej czele. Tymczasem...
No ale nie stanął.
Nie stanął. Miał wielkiego konkurenta, o tym już mówiliśmy. Był to oczywiście Stanisław Szczęsny Potocki, zwany zasadniczo Szczęsny. Posłuchajmy, co na temat całej tej sytuacji pisze w swoich pamiętnikach pod tytułem Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. Franciszek Karpiński, nasz wspaniały poeta. Na tym przystąpieniu królewskim do Konfederacji Targowickiej naród stracił prawdziwą szczęśliwość, a Szczęsny Potocki urojoną, bo myśląc, że po odrzuceniu obrzydzonego od Katarzyny Poniatowskiego on będzie królem polskim, o czym już i wielu przyjaciół moskiewskich myślało, a między innymi Branicki, hetman koronny, publicznie u stołu Kochowskiego, generała, komendanta wojsk moskiewskich, przeciwko Polakom walczących, pił zdrowie najjaśniejszego Szczęsnego. Potocki, mówię, na tym przystąpieniu króla do Konfederacji Targowickiej najwięcej stracił, bo tym samym już król z Moskwą pojednał się, a jemu zupełnie nadzieja tronu polskiego upadła. Żona Potockiego, mniszchówna, która z nim dawniej o ziemię bleżyła, nawet często z niego i szydzić śmiała, kiedy im nadzieja błysnęła tronu, pogodziła się zupełnie z mężem, górnymi równie z nim myślami upojona. Była natenczas w Wiedniu u księcia Liechtensteina na balu, kiedy tam wiadomość przyszła o przystąpieniu królewskim do Konfederacji Targowickiej. Francuz, także przytomny na tym balu, kiedy się już goście późnym wieczorem rozjeżdżali, rzekł do pani Potockiej: dobranoc, pani mościa, eks-królowa. Eks-królowa. Oczywiście no, nie zdążyła być tą królową nawet przez chwilę, a już stała się eks. I tu, proszę państwa, kolejny taki naprawdę dramatyczny bardzo paradoks, skoro dwaj, można z perspektywy historycznej powiedzieć, wielcy rywale, tak? Czyli król Stanisław August Poniatowski i Szczęsny Potocki, jeden przywódca Konfederacji Targowickiej i kandydat na króla. Drugi król i kandydat na przywódcę Konfederacji Targowickiej. Obaj zostali przez carycę Katarzynę niezwykle brutalnie zawiedzeni w swoich nadziejach. Król Stanisław August nie został przywódcą Konfederacji Targowickiej. Katarzyna nie miała już wówczas dla niego, mówiąc najkrócej, żadnych propozycji. Natomiast Szczęsny Potocki został wykorzystany, owszem, proszę bardzo, wprowadził do Polski wojska rosyjskie, które zlikwidowały dzieło Konstytucji 3 maja i na tym właściwie propozycje Katarzyny dla Potockiego się skończyły. Raz jeszcze zacytujmy Franciszka Karpińskiego. Obaj zostali oszukani, i król, i Szczęsny Potocki. Ten drugi szczególnie boleśnie, bo tak dobrze przysłużywszy się Petersburgowi i carycy Katarzynie, spodziewał się oczywiście nagrody. Tą nagrodą dla niego mogłaby być tylko i wyłącznie korona, nawet korona tego upadającego już całkowicie państwa. Tymczasem co robi Katarzyna? No Katarzyna chce jak najszybciej doprowadzić do drugiego rozbioru, który faktycznie już likwidował polską państwowość. Po drugim rozbiorze pozostawał taki kadłubek państwa rządzony przez ambasadora rosyjskiego jako takiego gubernatora czy namiestnika. I tu już nie było miejsca ani tam dla Stanisława Augusta, ani tym bardziej dla Szczęsnego Potockiego. Posłuchajmy, co pisze Franciszek Karpiński. I kiedy król, jak i inni poczciwi posłowie, zdawał się w początkach być przeciwnym nowemu zaborowi Polski, jako niezgadzającemu się z traktatem 1773 roku, którym trzy dwory zabezpieczały na ten czas Polsce całość kraju pozostałego przez swoją gwarancją, uczyniono to na postrach drugim, co pewnie było tajemnie z królem umówione. Dobra królewskie Moskwa zasekwestrowała, toż uczyniwszy i z marszałkiem litewskim, Tyszkiewiczem. Kiedy posłowie Syversowi, ambasadorowi, wspomnieli, że imperatorowa Konfederacji nawet Targowickiej obiecała całość granic Polski, on na to bezczelnie odpowiedział, że to myślała imperatorowa o tych granicach, które teraz, po tym drugim zaborze, naznaczą się. Tutaj bezwzględność,
smutna puenta naszego spotkania dzisiejszego.
Cynizm Petersburga jest oczywisty. Można tylko się naprawdę dziwić, że już nie mówię Stanisław August, który gdzieś tam miał w pamięci swoje upojne, miłosne chwile z Katarzyną, ale no tak jednak wytrawny gracz jak Szczęsny Potocki, jak Seweryn Rzewuski, jak Hetman Branicki, że oni temu wszystkiemu ulegali. Tutaj szczególnie ciekawą postacią jest Szczęsny Potocki. Ze względu na zdumiewające, takie powiedziałbym przeploty życia osobistego z życiem politycznym. A jak to było w szczegółach, no to opowiemy Państwu za tydzień.